Pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Chciałbym, abyśmy rozważyli te zagadnienia i popatrzyli, co nam Słowo Boże na ten temat mówi i na czym powinniśmy się skupić. 1 Tymoteusza, 6 rozdział, od 6 do 16 wersetu i czytamy. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenia i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszystkich rodzajów zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję Ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, król królów i pan panów. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Amen. I w zasadzie amen można by zakończyć, bo to jest to sedno rzeczy, które przez apostoła Pawła Bóg nam dzisiaj posyła. Ale rozważmy, popatrzmy, co Duch Święty chce do nas przemówić. I patrzmy tak, nabożność jest wielkim zyskiem. Jeżeli jest połączona, i oryginał mówi, z samowystarczalnością, z umiarem. Słowo samowystarczalność używane było w Grecji przez filozofów stoickich do określenia postępowania kogoś, kto nie przejmuje się czynnikami zewnętrznymi. W przypadku chrześcijan my mamy cieszyć się tym, co Bóg już nam ofiarował. I nie oczekiwać, że otrzymamy cokolwiek więcej, bo Bóg jest też dawcą umiaru. I o tym mówi ten fragment, o tym mówi to słowo. Dlatego rozważmy to, bo to jest naprawdę ważne dla naszego życia. 2 Koryntian, 3 rozdział, 5 werset mówi, niejako byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. A władny jest Bóg udzielić nam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. A ósmy werset. A Filipian, 4 rozdział 11-13 mówi, a nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam, umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. A Bóg pokoju, 19 werset mówi, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego, chwale w Chrystusie Jezusie. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam mówi, żebyśmy byli ograniczeni do tego, co Bóg nam daje. Jeżeli chcemy coś mieć ponadto, to Słowo Boże nam mówi, żebyśmy to wszystko uzgadniali z kim? Z żoną, z mężem, czy z kim mamy? Z sąsiadem? Z Bogiem mamy uzgadniać, dlatego że Bóg nam obficie wszystkiego daje. Jeżeli nam obficie wszystkiego daje, to po to, abyśmy mieli coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Prawda, że nie o to chodzi? I Słowo Boże nam bardzo wyraźnie to pokazuje, jeśli my, jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, chcemy mieć więcej, to mamy uzgodnić to z naszym Panem. Inaczej mówiąc, Bóg tylko jest Jedynie Bóg wie, co nam nie zaszkodzi. Przypomnijmy sobie, Dawid mówił: Panie, nie daj mi za mało, abym nie poszedł kraść. Nie daj mi za dużo, abym nie zapomniał o Tobie. Więc widzimy, jest pewna granica. Jak człowiek ma za mało, to pewne rzeczy skłaniają go do tego, żeby przywłaszczać sobie cudzą własność. Ale Bóg nie daje nam za mało, byśmy musieli to robić, ale Bóg też nie daje nam za dużo i tutaj granica jest bardziej płynna i bardziej indywidualna. Bo jeden człowiek przy pewnym poziomie bogactwa jeszcze nie zapomina o Bogu, a inny człowiek przy pewnym poziomie bogactwa całkowicie zapomina o Bogu i odchodzi. To bogactwo tego świata pociąga go i on już dłużej nie jest w stanie służyć Bogu. Całe okoliczności, które wokół niego są, powodują, że ten człowiek nie jest już w stanie myśleć o Bogu, ale myśli o interesie, o problemach, o tym, o tamtym, o wspólniku, o pracy, o pracownikach i już nie skupia się w ogóle na tym, co jest Boże, ale skupia się na tym, co jest całkowicie ziemskie. I dlatego nam Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, na przykład apostoł Paweł, tak jak przeczytaliśmy w Filipian, umiem się ograniczyć. Czy ktoś z nas jest taki, że nie umie się ograniczyć? Jeżeli mamy czegoś za mało, czy nie zaczynamy narzekać mocno? No właśnie. I Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, to Bóg jest tym, który dawkuje. To Bóg jest tym, który wyznacza. Jeżeli idziemy do lekarza i lekarz nam przepisuje lekarstwa, prawda? To a propos, to przypomnę, kiedyś jeszcze w dzieciństwie, jak mieszkałem w Białogardzie, naprzeciwko mieliśmy takiego sąsiada, z pochodzenia Tatar był i poszedł do lekarza, bo się przeziębił. I lekarz mu przepisał lekarstwo, on przyszedł do domu i wypił je. Wszystkie na raz. Oczywiście karetka przyjechała, zabrała go. No przeżył tam, wypłukali mu wszystko, co trzeba i zapytali, czemu pan tak zrobił? Przecież to trzeba było 2 razy dziennie po 1 tabletce. Wiecie, co on powiedział? A co tam dzielił? Widzimy? To Bóg dawkuje. I to nie jest tak, że idziemy do apteki, kupujemy lekarstwo i sobie według własnego widzimisię bierzemy. Ktoś jest wyznaczony do tego, żeby nam dawkował, żeby powiedział tyle i tyle razy, po tyle i tyle dziennie i przez tyle i tyle dni. Jest ktoś, kto to wyznacza. I dokładnie to, jakie jest bogactwo w naszym życiu, wyznacza nam Bóg. I my mamy się z naszym lekarzem niebiańskim konsultować, żeby nam bogactwo nie zaszkodziło. Słowo Boże o tym mówi i pamiętajmy, abyśmy za każdym razem z naszym Panem uzgadniali, jaki poziom majętności możemy mieć. Jeżeli mamy wyżywienie i odzież, Słowo Boże mówi, poprzestawajmy na tym. Masz wyżywienie i odzież? Czy ktoś w domu nie ma co jeść? Nikt nie podniósł ręki. Czy ktoś nie ma w co się ubrać? No kobiety wiem, że nie mają się w co ubrać, ale to jest już odmienna sprawa, to już inna rzecz jest. W każdym bądź razie i tą potrzebę Bóg zaspokoi. Zaspokoi. Amen. Halleluja. Chwała Panu naszemu. A więc jeżeli mamy podstawowe rzeczy do przeżycia, to powinno nam to wystarczyć. Nie jest tu potępiona własność prywatna, ale tylko wtedy, kiedy Bóg ze swojej łaski na nią pozwala i ją zapewnia. Bóg wie, że są tacy ludzie, którzy jak będą mieli więcej, to się zaraz podzielą. Jak tylko będą mieli trochę więcej, to zaraz podzielą się z innymi. I dlatego Bóg im daje. Może im dać więcej, może im dać jeszcze więcej, bo oni wtedy wspomogą więcej ludzi. Takie słowo jest, apostoł Paweł pod wpływem Ducha Świętego powiedział i mówi tak. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech żmudną pracą zdobywa majętność, zdobywa środki po to, aby mógł udzielić potrzebującemu. Widzimy? Jeśli ktoś kradnie, niech nie kradnie, a niech pracuje i zdobywa środki, nie aby być bogatym, ale żeby podzielić się z potrzebującym. I Bóg zawsze ludziom, którzy chętnie łożą na dobrą sprawę, daje więcej. Po prostu daje więcej. Inaczej mówiąc, jak siejesz, tak będziesz zbierać. Niektórzy powiedzą, no tak, ale jak w jednym miejscu więcej ziarna rzucisz, to wcale źle wyrośnie i nie będzie tam. My znamy zasady i wiemy, o co chodzi. Chodzi o to, żebyśmy więcej dawali w imieniu Pana na te rzeczy, które Pan nam wskaże. Abyśmy byli gotowi do tego, aby dać w miejsca potrzebującym. 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 17 do 19 wersetu mówią tak. Bogatym tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który daje nam wszystkiego bogato ku wykorzystaniu. Tak w oryginale dokładnie jest powiedziane. Daje nam wszystkiego bogato ku wykorzystaniu. A żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Aby byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Tak mówi Słowo Boże. A więc chcesz być bogaty? No to bardzo fajnie, bardzo dobrze, że chcesz być bogaty. To znaczy, że chcesz dawać dużo, chcesz dużo dawać. Nie dużo mieć, tylko dużo dawać. Więc więcej mam, więcej dam. I to jest ta zasada, o której mówi Słowo Boże. Żebyśmy nie zamykali serca, bo Jan to tam bardzo wyraźnie w pierwszym liście tłumaczy. Nie będziemy tego fragmentu czytali, ale przeczytajcie sobie w domu. Co to znaczy powiedzieć bratu, że niech się ogrzeje, a nic nie pomożemy mu. Tam przeczytajcie sobie, to jest niezwykle ważne i bardzo dobre wskazówki tam są. Słowo Boże potępia jednak pragnienie dogadzania sobie dzięki posiadaniu pieniędzy, dogadzaniu, które wynika z niezadowolenia ze swojej obecnej sytuacji materialnej. Jeżeli chcesz mieć więcej i więcej i więcej i jesteś niezadowolony, bo masz za mało, bo chcesz jeszcze to, bo jeszcze chcesz tamto, jeszcze chcesz tu, jeszcze chcesz tam, jeszcze chcesz na wycieczkę taką, jeszcze chcesz na wycieczkę taką, jeśli chcesz jeszcze na urlop taki czy jeszcze inny i no mało mam pieniędzy. Kochani, to jest mechanizm, który w obecnych czasach w bardzo szczególny sposób został rozwinięty przez banki głównie. Chcesz? No, jesteś tego wart, jesteś tego warta. No i co, powiesz sobie, nie, ja nie jestem tego warty. No przecież nie możesz tak powiedzieć, prawda? Bo to by było wbrew logice, nie? No jestem tego warty, co? On jest warty, a ja nie? Więc ja też jestem tego warty. Jak jestem tego warty, to muszę mieć więcej pieniędzy, ale więcej nie zarabiam. Więc muszę wziąć pożyczkę. I tutaj nawet bez jakichś tam dowodów, bez jakichś poręczeń nawet dają pożyczki. I to natychmiast, od ręki, od razu ci przeleją. W ciągu paru sekund wypełniasz tam tylko i momentalnie otrzymujesz pożyczkę i już możesz zrealizować twoje pragnienie. To jest do granic logiki posunięte w tym świecie mechanizm działania szatana. Dlatego, że szatan działa na pożądliwość, na pożądanie, na pragnienie oczu, na pychę życia, żeby człowieka wciągnąć w pragnienie chciwości. I to jest grzech. Według Słowa Bożego to jest wyraźnie grzech. Czy możemy mieć więcej? Oczywiście, że możemy mieć więcej. A możemy mieć jeszcze więcej? Oczywiście, że możemy mieć jeszcze więcej. I możemy więcej łożyć na sprawę Bożą i jeszcze więcej łożyć na sprawę Bożą. A ile nam Bóg pozwoli, żeby nam zostało, to możemy je wykorzystać dla siebie. Inaczej mówiąc, to od Boga zależy, ile nam powierzy. Sprawa jest oczywista i Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. Kochani, Słowo Boże mówi nam tak, w Mateusza w 6 rozdziale. Przeczytamy najpierw 33 werset, a później dokończymy wersetem 32. A więc patrzmy. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Widzicie już, dlaczego tak przeczytałem? Bo Ojciec wie, czego potrzebujecie. Więc szukajcie najpierw Królestwa Bożego, szukajcie Boga, Bożych spraw, Bożego działania w naszym życiu, a wszystko inne Bóg nam doda, bo Bóg wie, czego potrzebujemy. Jeżeli czegoś potrzebujesz, no to Bóg ci to doda. Będziesz szukać królestwa, to Bóg ci to doda. Bóg ci pobłogosławi. Bóg się tobą zaopiekuje. Kochani, czy ja wiedziałem o tym, że będę kaznodzieją, że będę pastorem zboru, że pewne rzeczy się ułożą? Nie, nie wiedziałem. Kiedy byłem w czwartej klasie szkoły podstawowej, nie wiedziałem tego. I wtedy w moim sercu zrodziło się pragnienie. I powiedziałem, Panie Jezu, ja tak bym chciał kiedyś pojechać albo na Grenlandię, albo na Alaskę. Powiedziałem to Bogu. I wiecie, w 2004 roku, będąc na Alasce, przypomniałem sobie o tym, że przecież się o to modliłem. I wtedy w zborze, w którym mnie tam przyjmowali, powiedziałem to jako świadectwo. Bardzo się cieszyli i dziękowali Bogu. Przecież to oni umożliwili mi, żebym mógł tam pojechać. To Bóg dał taką możliwość, to Bóg dał im takie pragnienie do serca, aby odpowiedzieć na moje wołanie. Widzimy? Bóg zaspokaja potrzeby. Ale zobaczmy, to było powiązane w jakiś dziwny sposób. Ludzie, którzy oddani byli misji, mieli myśl, żeby pastora sprowadzić, żeby u nich był parę dni. Widzimy? To zaczęło być powiązane z Bogiem. To zaczęło być powiązane z wolą Bożą. Dlatego właśnie Bóg mówi, chcesz być bogaty? Możesz być bogaty. Ja wiem, ile możesz mieć, żeby ci to nie zaszkodziło, ale mogę ci bogactwo dać. Ale nastawienie twojego serca musi być, aby nie zaspokajać swoje potrzeby tylko i wyłącznie, ale łożyć na Bożą sprawę. Widzimy? To jest biblijny mechanizm i to jest Boże działanie, które dla nas jest dzisiaj przedstawiane. Ci, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy, mówi Słowo Boże. Pokusy to konkretne życzenia, rodzące się z jakichś nieznanych powodów i wyraźnie właściwe chciwości. Wystawiają się oznacza, że ci, którzy mają takie pokusy, nieustannie są obiektami kuszenia. Inaczej mówiąc, jeżeli chcesz być bogaty dla bogactwa albo dla zaspokojenia tylko swojej chciwości, to cały czas jesteś poddany pokusie. Cały czas jesteś poddany atakom szatana. Wystawiasz się, inaczej mówiąc, wystawiasz się, żeby być atakowany. Mnie tu, jestem tu, mnie tutaj atakujcie. Dokładnie tak to brzmi. Dokładnie tak to jest. Ludzie chciwi są wiecznie uwięzieni w grzechu pragnienia posiadania więcej i więcej. Uwięzieni są w grzechu posiadania więcej i więcej. Uwięziony w tym. Ta sytuacja ich przerosła i zaczyna nęcić i zaczyna namawiać. Taka chciwość może doprowadzić tych ludzi do tragicznego końca, którym jest piekło. Zguba i zatracenie to wieczna kara przeznaczona dla takich właśnie grzeszników. Dlatego bądźmy ostrożni jako wierzący ludzie, jako chrześcijanie. Inaczej mówiąc, jeśli chcesz być bogaty bezwarunkowo, to jakby musisz wyjść poza chrześcijaństwo. Jeśli chcesz być bogaty nie według Bożych zasad, to musisz żyć bez Boga. Bo czytaliśmy, korzeniem wszelkiego rodzaju zła jest miłość, dokładnie oryginał mówi, miłość do srebra. Niektórzy ulegając jej odeszli od wiary. Pieniądze nie są złe same w sobie, ponieważ są darem od Boga. I Słowo Boże w 5 Mojżeszowej w 8 rozdziale 18 wersecie mówi tak. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które przysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Bóg ci powiedział, bo ojcom obiecał, i Bóg ci to powiedział i będzie ciebie prowadzić, daje ci siłę, przecież może ci zabrać siłę w każdej chwili. Masz głos, raptownie możesz go nie mieć. Dzisiaj mam głos, jutro mogę nie mieć głosu. Dzisiaj głoszę wam słowo, ale jeśli postępuję nie według woli Bożej, Bóg będzie chciał skrócić to, zabierze mi głos. I jest koniec. Dlatego wiedzmy, że zdobywanie bogactwa to jest to, co daje nam jako możliwość Bóg. Bóg nam daje. Pismo Święte potępia jednak miłość do pieniędzy, która była cechą charakterystyczną fałszywych nauczycieli, jak mówi Słowo Boże. Mateusza 6, rozdział 24, werset mówi tak. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Wiecie, co to jest mamona? Nawet taka piosenka niedawno, no parę lat temu, śpiewana była przez pewien zespół, że ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy, dla mamony. Tam on śpiewa. Ja nie pamiętam nawet, jak się nazywał ten, co śpiewał, ale przypominam sobie, że coś takiego śpiewał. Dla mamony, czyli dla bogactwa, dla pieniędzy, dla srebra, dla złota. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam wyraźnie mówi. Albo Bogu, albo pieniądzom. Widzimy? Rozgraniczone jest. Nie można i Bogu, i pieniądzom służyć, ale możemy tylko albo Bogu, albo pieniądzom. A jeśli chcesz Bogu służyć, to Bóg wyznaczy ci, ile masz mieć pieniędzy i co masz z nimi zrobić. I my jako wierzący ludzie musimy to po prostu wbić sobie w głowę. Podobnie jak w Starym Testamencie jest powiedziane, że wszystkie takie ważne zagadnienia dla Mojżesza było powiedziane, żeby najpierw to, co ma zrobić, to wbił to w głowę Jozuego. No i jak się wbija w głowę? No wiadomo, że nie bierze się kołka i młotka, nie wbija się w głowę, ale myśli się i w inny sposób wbija. Cały czas mówiąc, powtarzając, cały czas zachęcając, cały czas przekonując, cały czas doprowadzając do tego, że człowiek wreszcie zapamięta. Co zrobić, żeby pewne rzeczy w życiu naszym zapamiętać? Moja żona do mnie mówiła, pamiętasz numer twojego samochodu? No, nie pamiętam. Ale tyle razy w końcu zacząłem powtarzać, że teraz już mogę wam powiedzieć, jaki jest numer. Już pamiętam. Wbiłem to sobie w głowę. Inaczej mówiąc, Bóg chce, żebyśmy niektóre rzeczy sobie wbili w głowę. Żeby w nocy nawet jak ktoś cię obudzi i zapyta o to pytanie ci zada, to żebyś od razu... Żebyś to wiedział. Że budzą cię w nocy i pytają, kim jesteś, a ty mówisz chrześcijaninem. Dobrze. Masz wbite w głowę. Bardzo dobrze. Widzimy? I tak samo jest powiedziane, jeśli chodzi o bogactwo, o miłość pieniędzy. Bóg jest ważniejszy niż kochanie pieniędzy. Bóg jest ważniejszy niż mamona. Dlatego mamy być poddani Bogu. 1 Piotra, 5 rozdział, 2 werset mówi tak. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie. Nie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. A więc inaczej mówiąc, jeżeli na przykład spotkamy takiego duchownego, któremu powiemy, no ale to trzeba tak robić, czy tak trzeba robić, a on powie, to jest mój zawód. Ja wykonuję zawód, tak samo jak ty jesteś rzemieślnikiem, czy tam jakimś biznesmenem, czy to ty wykonujesz swoje zadanie, ja wykonuję swoje zadanie, tobie płacą i mi płacą. Nic z tych rzeczy. Bo służba dla Pana to nie jest wykonywanie zawodu. Służba dla Pana to jest po prostu służba. I wykonujesz polecenia tego, który ciebie do służby powołał. A więc zobaczmy, nie dla brzydkiego zysku, nie z przymusu, ale robisz to dobrowolnie, z radością i nie dla zysku. 2 Piotra, 2 rozdział od 1 do 3 wersetu mówi tak. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zagładę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. A 15 werset mówi, opuścili drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Widzimy? Słowo Boże bardzo jasno mówi. Ludzie niektórzy chcą dla zysku żonglować duszami ludzi. My mamy być bardzo ostrożni w tych miejscach, bo Bóg na to się nie zgadza. I kiedyś położy kres. I może być to bardzo pożałowania godne dla tych, którzy w tym kierunku zmierzają. Odeszli od wiary. Odeszli od wiary. Oznacza to, że odeszli od prawdy chrześcijańskiej. Odeszli od Boga. Odstępcom złoto zastąpiło Boga. Odwrócili się oni od podążania za tym, co Boże, i zwrócili się ku pieniądzom. Nie zamieniaj nigdy tego, cokolwiek jest na ziemi. Czy to jest bogactwo materialne, czy to są jakiekolwiek inne rzeczy. Nigdy nie zamieniaj tego, co jest Boże, na to, co jest ziemskie. Ziemskie rzeczy mają swoje miejsce. Mają swoją pozycję, w której mają przebywać. Nawet jest w Piśmie Świętym podany przykład, że byli zaproszeni na ucztę. Pamiętamy? Jeden powiedział, pole kupiłem, drugi powiedział, żonę kupiłem, tak? I jest powiedziane wyraźnie, prawda? Idę wypróbować woły, idę zobaczyć moje pole, idę wypróbować żonę, tak? Jakbyśmy na to nie spojrzeli, w każdym bądź razie na pierwszym miejscu jest Kto to powiedział? Bóg. Bóg jest na pierwszym miejscu. I musimy zdawać sobie sprawę, że wszelkie błogosławieństwo dotyczące naszego pola, naszych wołów, naszej żony, całej naszej rodziny zależne jest od Boga. I dlatego mamy zwrócić się najpierw do Boga, a później w kolejności, jak nam Bóg nakaże, mamy robić to, co jest wokół nas. Nauczmy się Bożej kolejności w życiu naszym, bo to jest niezwykle ważne. Ty natomiast, Boży człowieku, jest powiedziane, czytaliśmy na początku. To termin użyty w Nowym Testamencie tylko wobec Tymoteusza. Natomiast w Starym Testamencie jest to termin użyty około 70 razy. Zawsze użyty był wobec człowieka, który przemawiał publicznie z ramienia Boga. Bożego człowieka można poznać po tym. Po pierwsze, od czego ucieka. Po drugie, za czym podąża. Po trzecie, o co walczy. I po czwarte, czemu jest wierny. To wziąłem z tego tekstu, który przeczytaliśmy na początku. Tam jest to zawarte. Tam jest to zawarte. Ja tylko po prostu wyciągnąłem to i w punktach zapisałem. Kluczem do sukcesu w tych wszystkich czterech dziedzinach jest doskonałość. Doskonałość, która kształtuje się w człowieku dzięki Pismu Świętemu. Doskonałość w nas, wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem, prawda? Czyli przez słowo stajemy się czyści, przez słowo stajemy się sprawiedliwi, a Jezus Chrystus jest słowem. A więc oczyszcza nas krew Chrystusowa. A więc zobaczmy, słowo Chrystusowe, Jezus Chrystus, krew Jezusa. To są te cechy, to są te zagadnienia, które w życiu naszym muszą odgrywać podstawową funkcję, podstawową rolę. Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 i 17 wersety mówią tak. Całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Widzimy? Przez Słowo Boże człowiek staje się doskonały, sprawiedliwy i przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Dlatego właśnie mamy mieć duży kontakt ze Słowem Bożym. Musi Słowo Boże mieć na nas ogromny wpływ. Ogromny wpływ. Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego. Staczaj dobry bój oznacza osiągnięcie takiej koncentracji, dyscypliny i włożenie ogromnego wysiłku w to, aby wygrać bój. My walczymy i my jesteśmy zdani na walkę. Jako wierzący ludzie jesteśmy cały czas zdani na walkę. Ale po to, żeby mieć zwycięstwo, to musimy włożyć w to całe nasze serce. Czy wkładasz całe swoje serce, żeby mieć zwycięstwo w Chrystusie? Żeby mieć od Niego uzdrowienie, żeby mieć od Niego pomoc, żeby mieć od Niego bogactwo nawet? Czy wkładasz całe twoje serce, żeby to Bóg kierował wszystkim? To jest podstawa, to jest fundament. Na tym musimy się oprzeć. I właśnie w taki sposób mamy żyć na tej ziemi. Dobry bój wiary jest duchową walką z siłami ciemności. Dobry bój wiary to jest walka z siłami ciemności. I ta walka jest staczana przez wszystkich ludzi należących do Boga. Wszyscy musimy staczać dobry bój wiary. Inaczej mówiąc, nie będziesz mieć wiary, jeśli nie będziesz staczać boju. Jeśli nie będziesz walczyć o wiarę, to nie będziesz jej mieć. Bo szatan jest zainteresowany tym, byś nie wierzył, byś stracił wiarę, byś stracił zaufanie, żebyś pomyślał, o to nie wyjdzie. Jednak tego się nie da zrobić. Jednak to w moim życiu nie będzie rozwiązane. Czy tak, czy inaczej się to ułoży, ale będzie źle. Szatan jest bardzo zainteresowany, żeby powiedzieć, o tamtemu wyjdzie tamtemu, a tobie na pewno nie wyjdzie. Po co to mówi? Żebyś stracił wiarę. Dlatego Słowo Boże mówi, aby staczać dobry bój wiary. Walcz o wiarę. Nie pozwól sobie ukraść to, co jest Boże. Nie pozwól ukraść, by szatan ci to zabrał, by ciebie pozbawił tej pewności tego, czego się spodziewać, bo przecież to jest wiara. Czytamy w Hebrajczyków 11 rozdziale, prawda, co to jest wiara. To jest pewność tego, czego się spodziewamy. Pewność, przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. A więc mamy żyć w pewności, że Bóg nas na pewno będzie prowadzić. 2 Koryntian, 10 rozdział, 3 do 5 wersetu czytamy tak. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, broń nasza, którą walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. A więc burzymy diabelskie warownie i nasze złe myśli zwyciężamy, poskramiamy. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Widzimy? Każdą myśl w naszym życiu musimy konfrontować ze Słowem Bożym i musimy ją podbić w niewolę, w posłuszeństwo Chrystusowi. I mamy do tego możliwości, mamy broń, by to zrobić. Ludzie w świecie nie mają takiej możliwości. Ty masz taką możliwość. Albo skorzystasz z tej broni, albo nie skorzystasz. Oczywiście możesz wziąć bochenek chleba i rwać go kawałkami palcami, prawda? I jeść. Jak urwiesz sobie taki kawałek, trudno będzie kanapkę zrobić. Ale możesz użyć narzędzia, jakim jest nóż, prawda? Możesz równiutko go sobie uciąć. Tak samo jest w twoim życiu duchowym. Bóg chce, abyśmy wszelką myśl poddali w posłuszeństwo Chrystusowi. Abyśmy wszystko w naszym życiu zmuszali do posłuszeństwa Chrystusowi. Każda myśl musi być poddana Słowu Bożemu. A więc konfrontuj się ze Słowem Bożym, sprawdzaj, tak jak w jednym miejscu Słowa Bożego czytamy, sprawdzajcie siebie, czy nadal jeszcze trwacie w wierze. Jak się to sprawdza? W Słowie Bożym. Patrzmy, czytajmy, módlmy się i wtedy dokładnie będziemy wiedzieli. Uchwyć się życia wiecznego. To słowo zaleca Tymoteuszowi, aby się trzymał rzeczywistości rzeczy wiecznych. Aby mógł żyć i służyć, mając wieczną i niebiańską perspektywę. My mamy żyć i służyć i widzieć to, co jest wieczne. Nie skupiaj się na tym ziemskim. Dlatego zostałeś posadzony w okręgach niebieskich, by na rzeczy ziemskie nie patrzeć po ziemsku. Ale z okręgów niebieskich inaczej widać. Jak wejdziesz na bardzo wysoki budynek, czy wjedziesz i spojrzysz, masz większą perspektywę. Jeżeli patrzysz na wszystko z poziomu twoich stóp, albo wzrostu twojego, jaki masz, widzisz dużo mniej. I ze spraw Bożych jest dokładnie tak samo. Będziesz widzieć mniej, będziesz widzieć więcej problemów. Jak patrzysz z wysokości, nie widzisz problemów. Widzisz Bożą perspektywę. Dlatego patrz zawsze z okręgów niebieskich na to wszystko, co jest na ziemi. Nasza ojczyzna, Filipian 3:20 mówi, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. A Kolosan 3 rozdział, 1 i 2 werset mówi, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Nie myślcie o tym, co na ziemi. Myślcie o tym, co w górze. Nakazuję ci w obliczu Boga i Chrystusa Jezusa, abyś zachował przykazanie bez skazy, bez nagany, aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Przykazanie to całe objawione Pismo Święte. To nie jest o jakieś jedno przykazanie chodzi. Chodzi o całe Pismo Święte. Otrzymaliśmy nakaz od Boga, abyśmy Słowo Boże zachowali aż do przyjścia Chrystusa. A więc musisz zachować Słowo, aż przyjdzie Jezus Chrystus. Nie możesz się odwrócić od Słowa, ale musisz wiernie trwać w Słowie Bożym. Musisz tkwić w Słowie Bożym. Musisz być w nim umieszczony cały czas. Słowo Boże, jak symbolicznie Izraelici mieli nosić to na czole swoim, na pasku rzemiennym. Niektórzy, wiecie, byli tacy gorliwi, że po dwa sobie zakładali. Ale ich życie było daleko od tego, co mieli na czole zapisane. A my mamy mieć nie na zewnątrz na czole, tylko od środka tam. Od środka umieszczone. Żeby tkwiło głęboko w naszej osobowości. 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 18-19 werset mówi: ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie. Wiara i dobre sumienie. Pamiętajmy o tym, to jest ważne. A w Tymoteusza w 4 rozdziale, 6 i 16 wersecie jest powiedziane: gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A 16 werset mówi: pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i sam siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. Widzimy? Czystość nauki jest niezwykle ważna. 2 Tymoteusza, 1 rozdział, 13-14 werset mówi: wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. A 2 rozdział, 15-16 wersety mówią: staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej pustej mowy unika, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. Ponieważ przyjście Chrystusa jest bliskie. Powinno to stanowić motywację dla Bożego człowieka, aby pozostać wiernym Jego powołaniu aż do śmierci lub do momentu Jego powrotu. Dostajesz powołanie od Pana. Bóg ciebie wybiera z tego świata i stawia ciebie w konkretnej pozycji w społeczności. I Bóg chce, abyś był wierny do końca, do śmierci albo do przyjścia Chrystusa. I to jest to zadanie, które nie może być zmienione. Musisz być temu wierny. Jeśli niechlujnie, niedbale wykonujesz dzieło Boże, to jesteś przeklęty. A więc wykonujmy wszystko z całej siły, z całego pragnienia, z całego dążenia, zgodnie ze Słowem Bożym. 1 Koryntian 4,5 mówi: przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysł serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A objawienie Jana 22,12 mówi: oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. I wreszcie na końcu powiedziane jest: którego nikt z ludzi nie widział i zobaczyć nie jest w stanie. O Bogu mowa. Bóg w duchu jest niewidoczny i dlatego nie można się z Nim spotkać. Oznacza to, że grzeszny człowiek nigdy nie widział ani nie będzie w stanie zobaczyć pełni chwały Boga. Grzeszny człowiek. Druga Mojżeszowa 33:20 mówi tak. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Pamiętamy, gdzie to Bóg powiedział? Do Mojżesza, który powiedział do Boga, ukaż mi się, chcę ciebie zobaczyć. Bóg powiedział, słowo mówi. A jaki sprawiedliwy był Mojżesz. Jaki doskonały sługa, sam Bóg o nim świadectwo wydawał. I to bardzo dobre. Nie ma takiego pokornego człowieka na ziemi, jakim jest mój sługa Mojżesz. I jeśli ktoś występował przeciwko niemu, bronił go sam Bóg. Jak mogliście powiedzieć coś przeciwko mojemu słudze Mojżeszowi? A zobaczyć i tak nie mógł. Bo Słowo Boże wyraźnie mówi, nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Ale już Izajasza, 6 rozdział, na koniec przeczytamy te 5 wersetów początkowych. Mówi tak. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana, siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia, chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla Pana zastępów. I wiemy, co się później wydarzyło. Przyleciał jeden z aniołów, wziął węgielek z ołtarza, dotknął ust Izajasza i powiedział, oczyszczam ciebie. Widzimy? Bez Bożej czystości nie ma żadnej szansy, żebyśmy przybliżyli się do Boga. Dlatego człowiek, który będzie żył na tej ziemi na swój sposób, według swoich zasad, według swojej sprawiedliwości, nie ma żadnej szansy usprawiedliwiać się przed Bogiem. Bo nawet przed oblicze Boże nie zostanie dopuszczony. Nic nieczystego tam nie wejdzie. Bóg ciebie nie osądzi. Osądzi ciebie twój własny grzech, twoje własne nieposłuszeństwo, twoje własne zadufanie w sobie. Dlatego rozważmy to, co mówi Słowo Boże. I w sprawach bogactwa, w sprawach majątku, i w sprawach tych wszystkich, o czym dzisiaj mówiliśmy, postępujmy tak, jak Słowo Boże mówi. A zobaczymy, że to się nam opłaci. I będziemy błogosławieni, będziemy usprawiedliwieni, będziemy radośni. I Bóg nam powierzy jeszcze większe dobra. Bo kto w małym jest wierny, temu zostanie powierzone prawdziwe bogactwo. Będzie mu powierzone prawdziwe bogactwo. Mógłbym przytaczać jeszcze więcej przykładów i z życia konkretnie, z rozmów, jakie miałem z niektórymi ludźmi i w tej sprawie, ale czas nieubłaganie mknie i do końca po prostu byście już nie tylko niektórzy zasnęli, ale już wszyscy byście zasnęli, więc nie będę przedłużał. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi. I z Bogiem. Niech Bóg błogosławi. A teraz po